rady. Tak, idź, idź ciocią Agnieszko. Chodź. Ale po prostu czuję, że jestem w jakimś takim ciekawym miejscu duchowym, jakiegoś przeniesienia. I dzisiaj bardzo się, wczoraj byłem sam z dzieciakami w domu, modliłem się i przygotowywałem się, ale po prostu nie mogłem nic przygotować takiego jakiegoś, nie wiem, nowego, ciekawego, poruszającego, jeśli chodzi o słowo. I chciałem wrócić po prostu do tego, o czym mówiłem tydzień temu i z tymi słowami was zostawię. Kto pamięta, o czym mówiłem tydzień temu? I po co ja w ogóle do was mówię co tydzień? Okej. Ktoś coś sobie już przypomina pod wpływem potępienia? O Królestwie Bożym, tak? Czytałem fragment z Ewangelii Łukasza. Proszę, otwórzmy go jeszcze raz. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Siedemnasty rozdział, 20 wiersza. No być może to kazanie będę głosił przez parę miesięcy, nie wiadomo jeszcze, wiesz, to jest, wszystko zależy. Słyszałem kiedyś o pewnym bracie, który głosił jedną historię przez cały rok i wreszcie ktoś załapał, więc nie wiadomo. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od wiersza 20. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże jest między nami. Amen? Czy czujesz, że jesteś w Bożym Królestwie? To zależy. List do Rzymian mówi, że Królestwo Boże to pokój, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże, według tego, co powiedział Jezus, nie przychodzi do naszego życia w sposób dostrzegalny, że my widzimy je naszymi oczami. Ale przychodzi w taki sposób, że Król Jezus zaczyna panować w naszych sercach i jakość Bożego Królestwa, czyli sprawiedliwe postępowanie, pokój i radość jest obecna w naszych sercach i w relacjach między ludźmi, którzy są poddani temu Królestwu. I to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to jest to, że nam nikt nie może zabrać Królestwa Bożego. Nikt nie może nam zabrać Królestwa Bożego. Apostoł mówi, że zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa Syna Jego umiłowanego. My znaleźliśmy się w Królestwie Bożym nie tylko dlatego, że uczyniliśmy Jezusa Chrystusa Panem naszego życia, ale dlatego, że Jezus coś uczynił dla nas i otworzył nam drogę do Bożego Królestwa. Kiedy Żydzi pytali się, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus mógł im powiedzieć tak: ono przyjdzie w Dzień Zielonych Świąt, kiedy uwierzycie w ofiarę, jaka została uczyniona na krzyżu. Ale żeby ich nie mylić, ponieważ ciągle w ich umysłach obraz Królestwa był taki, że ktoś coś zrobi z okolicznościami ich życia, w związku z tym nie chciał ich zwodzić i powiedział po prostu: Królestwo przyjdzie niedostrzegalnie, ono jest między wami. Iż my często jesteśmy zwodzeni w naszym życiu, ponieważ dobra, jakie ma dotrzeć do naszego życia, błogosławieństwa, spodziewamy się, że ono nadejdzie gdzieś z jakiegoś miejsca, w jakimś określonym czasie, w sposób, który będzie widoczny. Powiem wam, to dlaczego nie doświadczamy Królestwa Bożego, którego jesteśmy dziedzicami. Powód leży w tym, że my źle spodziewamy się tego Królestwa. My tego Królestwa spodziewamy się w sposób widzialny. Chcemy, żeby ktoś za nas zmienił okoliczności, żeby ktoś wyrównał nasze górki, pozasypywał nasze dolinki i po prostu nas przeniósł. Oczekujemy, że ono przyjdzie w sposób widzialny. Wiecie, jak zaczęliśmy szukać tej sali, to ja po prostu każdy adres, jaki znajdywałem, to później przez jakiś czas myślałem o tym miejscu i wyobrażałem sobie, jak już w tym miejscu jesteśmy. Później myślałem, dlaczego ja mam taki proces? I Bóg mi powiedział, bo to jest proces ulgi, poszukiwania ulgi. Chcesz już po prostu znać to miejsce, chcesz odpocząć przynajmniej w swoich myślach, że coś zostało zapewnione i zagwarantowane. Ale później bardzo często się okazywało, że nie, no niestety nie damy rady albo zapłacić, albo nie jest to miejsce od Boga i tak dalej. Wiesz, my to samo mamy w życiu każdego z nas. Oczekujemy, że pewnego dnia przyjdzie Boże łobudu do naszego życia i nagle wszystko się zmieni. Mówił o tym Adam Piątkowski na obozie na Wiatrołapie, krzycząc na nas wszystkich i mówiąc: wrócisz po tym obozie do swoich tych samych problemów. Do tych problemów, które opuściłeś, to do nich wracasz. Ten obóz nic nie zmieni z twoimi problemami. I to jest prawda. Ponieważ Kościół i Słowo Boże jedyne, co zmienia, to zmienia nasze serca. Zmienia, błogosławi krynicę życia. Słowo Boże mówi, że czujniej wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli serce się nie zmienia, to nic się nie zmienia. Ale jeżeli serce się zmienia, to nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmienia, to jest inny świat. Ponieważ ty z wiarą w swoich sercu wracasz do tych okoliczności, w których byłeś. Ja nawet nie wiedziałem, jak Adam będzie proroczy. Powiedział, te same problemy, które opuściłeś, do tych samych wracasz. Wróciliśmy, a tu wypowiedzenie. Nawet więcej. Tych problemów nawet się okazało więcej. Ale między innymi dzięki temu, że serce jest pełne wiary, dzięki temu można przejść te rzeczy, wierząc i ufając w obietnicę Bożą. Jezus bardzo wyraźnie mówi i rzekł do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Widzicie, co to jest dzień Syna Człowieczego? To jest dzień, w którym Syn Człowieczy działa, w którym jest na ziemi, w którym dokonuje zmian. I on im mówi, pewnego dnia będziecie mieli głód w swoim sercu, tęsknotę i oczekiwanie, że po prostu coś się zmieni. I on powiedział, i co? I nie ujrzycie. Nie ujrzycie. Nie ujrzycie. On im mówi, nie będzie to tak, jak wy się tego spodziewacie. Wiele razy, wiesz, nasze tęsknoty właśnie w taki sposób wyglądają, że ojejku, żeby taki Jezus jeszcze raz mógł stanąć na ziemi. Tak jak wtedy, kiedy chodził. Nawet są takie pieśni gospel murzyńskie, prawda? Że kiedy chodził po Galilei, prawda? I dokonywał cudów. I oni się, ci wszyscy murzyni bujają. I tak, żeby się powtórzyło. I te pieśni, takie pełne tęsknoty. Wiesz, Kościół pełen tego jest. Ale Jezus mówi, że Królestwo Boże jest między nami, ono jest w naszych sercach, ono jest osiągalne dla naszych serc, nie dla naszych oczu. I nikt nam tego nie zabierze, jeżeli my tego sami nie oddamy naszą niewiarą. A niewiara między innymi polega na tym, że chcemy zobaczyć rzeczy w sposób widzialny. Już, teraz doświadczyć ulgi. Teraz mówi, więc kiedy przyjdą te dni, że będziecie pragnęli widzieć jeden dzień Syna Człowieczego, nie ujrzycie, będą mówić do was, oto jest tu, oto jest tam. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Druga rzecz, która przychodzi po tym, kiedy my nie doświadczamy tego w sposób namacalny, to pokusa jest, żeby po prostu dokonać skrótu do tego miejsca. W związku z tym, kiedy ty pragniesz wyzwolenia, uwolnienia, przemiany, wtedy przychodzą ludzie i mówią, słuchaj, tam jest ta nadzieja, tam, gdzie? W Londynie jest. Jedź na jagody do Norwegii. Nie za dużo, ale zawsze 2 miesiące będziesz do przodu. Jedź do Holandii. Jedź na jeszcze jedną konferencję. Na jeszcze jedną konferencję jedź. Tam jest Boże działanie. Wiecie, ile ja już takich miejsc odwiedziłem? W ile ja takich miejscach byłem? Ale później tak wracałem do mojego życia, do mojego przeznaczenia, mojego powołania, mojej wiary i mojej nadziei, która jest moja w moim sercu, tam gdzie ja żyję. I Jezus ostrzega i mówi, nie idź tą drogą. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Amen. Twoja droga to jest twoja droga. Ty idziesz drogą swojego życia i na tej drodze twojego życia jest dla ciebie przygotowane Królestwo Boże. Boże błogosławieństwo czeka na twojej drodze, a nie na cudzej drodze. Bóg chce ciebie błogosławić tam, gdzie ty jesteś. Jego słowo mówi, błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławiony będzie plon twojej ziemi albo twojej rogacizny, albo twojej po prostu trzody. To, co będziesz robił, ty będziesz robił, to będzie błogosławione. Nie będziesz błogosławiony gdzieś indziej, ale będziesz błogosławiony w swojej ziemi, będziesz błogosławiony tam, gdzie jest twoje przeznaczenie, tam, gdzie jest twoje miejsce. Błogosławieństwo dla twojego małżeństwa nie jest w innym małżeństwie kolejnym, ale w tym twoim dzisiejszym małżeństwie jest dla ciebie błogosławieństwo. Halleluja. Amen. Błogosławieństwo jest nad twoimi dziećmi, a nie nad cudzymi dziećmi. Nad twoimi dziećmi jest Boże błogosławieństwo. Obietnice są dla twojego życia, dla twoich rąk są błogosławieństwa. Słowo Boże mówi, gdziekolwiek swoje ręce przyłożysz, tam będzie błogosławieństwo. I gdziekolwiek ty swoje stopy postawisz, tam jest błogosławieństwo. Boże Królestwo należy do ciebie, jest w tobie i ty je obserwujesz. I wszelkie inne rzeczy to są mrzonki, które zwodzą ludzkość. Bo wróg, nieprzyjaciel, kusiciel, wszystko co robi z ludźmi przez całe ich życie, to odwraca ich oczy od ich własnego życia, żeby patrzyli na życie innych ludzi, zazdroszcząc, pragnąc, konkurując, przeprowadzając się, ciągle dokonując zmiany, zmieniając wszystko i nigdy nie doznając satysfakcji. Mówiłem wam tydzień temu, że zdałem na prawo jazdy, w środę zdałem ten egzamin. I powiem wam, niewiele z tych emocji już zostało. W dniu, kiedy zdałem, to po prostu myślałem, że zejdę po prostu. Mówię, Boże, Jezu, wreszcie. Po 6 miesiącach, 5 miesiącach walki, za trzecim podejściem, po prostu myślałem, blady. Wiecie, już dzień później już zapomniałem. W sobotę sobie przypomniałem i to była taka fajna myśl. O, już nie muszę więcej zdawać. Taki, wiesz, taki oddech. Tak jak wyjdziesz i krajobraz fajny zobaczysz. No ale ile będziesz się gapił w ten krajobraz? Amen? Musisz wrócić do życia. Iż błogosławieństwo jest tam, gdzie ty jesteś. Jezus mówi, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie z dniem Syna Człowieczego. Tak będzie i Syn Człowieczy, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Widzisz, i tu chodzi jak błyskawica, jak światło. Tu chodzi po prostu, że Królestwo Boże przychodzi do ciebie namacalnie, wtedy, kiedy ty doświadczasz objawienia, kiedy doświadczasz tego oświecenia, tej właśnie błyskawicy. Amen. Inny fragment mówi, że tam, gdzie jest padlina, tam zlatują się zęby. Po prostu to jest tak naturalne, spotkanie się z tym, co Bóg dla ciebie przygotował. To nie jest twoje kombinowanie, to nie są twoje nadzieje. Po prostu to nagle zaczyna być tu, przed twoim nosem. I zaczynasz to widzieć. Jak cukierek podawany dziecku. Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. To jest bardzo proste. Amen? Ale wcześniej nie chodź tam, gdzie są te wszystkie obietnice. Teraz zobaczcie, przejdźmy na chwilę jeszcze do Ewangelii Jana. Rozszerzę ten fragment. Ewangelia Jana 10:10. Jezus mówi tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Widzisz, Boża obfitość jest dla ciebie zagwarantowana przez Bożą obietnicę. Dla każdej dziedziny praktycznie twojego życia. I Bóg ma dla ciebie obfite życie. Powiedz obfite życie. Nie marne życie, niemierne życie, niepowtarzalne życie, ale twoje własne życie obfite. Bóg dla ciebie przygotował. To jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. On to dla ciebie ma. Nic innego, nic zamiast. To dla ciebie Bóg ma. Właśnie taki rodzaj życia. I teraz w jaki sposób to życie przychodzi do nas? Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz po pierwsze kładzie życie swoje za owce. Dlatego mamy dostęp do tego obfitego życia, ponieważ Jezus, który miał wszystko, miał obfite życie, był wszystkim, był wszędzie, był wszechmogący, stał się, można powiedzieć, nikim, stał się sługą, uniżył samego siebie, wziął całe ubóstwo wszechświata na siebie, abyśmy my otrzymali obfitość, która jest w nim. Więc obfite życie przychodzi dla ciebie przez to, że Bóg dla ciebie coś zrobił, a nie przez to, że ty coś zrobiłeś dla Boga. Halleluja. Słowo Boże mówi, że z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i to łaskę za łaską. Wszystko, co masz w swoim życiu, nie jest wynikiem pracy twoich rąk. Szczególnie w tym mieście musimy to głosić i podkreślać. Szczególnie w tym mieście musimy to podkreślać. Pewnego dnia przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa i spytał się, co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne. Jezus mu odpowiedział, czy przestrzegasz przykazań. Wiesz, to jest początek drogi. Jak ktoś chce przestrzegać przykazań, to dwie rzeczy dzieją się w jego życiu. Nie naraża się na niebezpieczeństwo, ponieważ Boże przykazania są instrukcją dla dobrego, błogosławionego życia. To jest po pierwsze. Więc jeżeli tam jest, dla przykładu tylko wyciągnę jedno przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Więc jeżeli to przykazanie zachowujesz w wielkiej bojaźni w swoim sercu, to będziesz miał błogosławione życie swoje. Amen? Więc Jezus mówi, czy przestrzegasz przykazań, bo to jest jakby pierwsza droga do błogosławieństwa. Druga z tego wynikająca jest taka, że jeżeli ktoś usiłuje przestrzegać przykazań, to bardzo szybko odnajduje się w miejscu, gdzie nie jest w stanie przestrzegać Bożych przykazań. Odnajduje swoją niesprawiedliwość. A to go doprowadza do Chrystusa, który stał się odkupieniem za nasze grzechy. Więc Jezus go pyta, tego młodzieńca, chcesz rodzić życie wieczne, to jak z przykazaniami u ciebie? On mówi, przestrzegam. On mówi, dobrze, jednego ci brakuje. Czego? Sprzedaj wszystko. i chodź i naśladuj mnie. I to jest dokładnie tak samo w naszym życiu. My musimy wszystko oddać, wszystko sprzedać, w czym my pokładamy naszą nadzieję, bo inaczej nie ma dla nas wstępu do Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże jest dla tych, którzy stają się jak dzieci, a nie dla tych, którzy zachowują się jak dorośli. Dziecko nie ma nic i wie, że wszystko otrzymuje w darze. Jest zdziwione, jak nie otrzymuje w darze. Tato, daj mi mambę. Nie dam ci. Dlaczego mi nie dasz? No nie dam ci, ale przecież masz. Widziałem, kupiłeś. Mamba będzie w niedzielę po kościele. Dlaczego po kościele? Kościół jest jutro. Mamba jest dzisiaj. Dziecko nigdy nie myśli. Ja mówię, a grzeczny byłeś? Nie byłem. No to jak? No jak? Daj mi mambę. Jaki to ma związek w ogóle? Widzisz, to jest to właśnie, co Bóg dla ciebie przygotował. I Jezus mówi, rozdaj wszystko, co masz. I w tym mieście i do twojego życia mówię. Jeżeli nie porzucisz wszystkiego, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Musisz to oddać. Musisz to wypuścić. Musisz być mądry, bo Bóg ciebie rozliczy z tego wszystkiego, co masz i co z tym zrobiłeś. I nie możesz być lekko duchem, pasuchem, biedronek. Bo Bóg cię rozliczy z tego, co zrobiłeś ze swoimi pieniędzmi, swoim czasem, z twoim domem, ze swoją rodziną, ze swoją pracą. Amen. Bóg cię z tego rozliczy. Jak ty powiesz, ja nie będę pracował za 600 zł, spadam stąd. A później przez 2 lata nigdzie nie będziesz pracował, to Bóg ciebie zapyta o 1200 zł. Nie, 12 tysięcy złotych przez 2 lata. Mówię, gdzie to jest? Amen. Więc jesteś odpowiedzialny, ale jakkolwiek, nie wolno ci trzymać w rękach swojego życia i nadziei pokładać w tym, że takie, a nie inne gospodarowanie, management swoim czasem doprowadzi cię do błogosławieństwa. Bo Królestwo Boże to jest kondycja twojego serca, twoje miejsce tu i teraz z Bogiem. Czy w Duchu Świętym doświadczasz sprawiedliwości, czy potępienia? Doświadczasz pokoju, czy niepokoju? Doświadczasz radości, czy smutku? A to jest dar od Jezusa. Jezus mówi, aby życie miały w obfitości owce, ja daję swoje życie. I nie waż się do tego niczego dokładać. Ale pastorze, o czym ty mówisz? No przecież jesteśmy w kościele, nic nie robimy, siedzimy, słuchamy. No przecież ja nic nie robię teraz. Ja nie mówię teraz, że nic nie robisz, ale co ty robisz przez cały tydzień? Ile trosk, ile walk, ile mordęg doświadczasz w swoim życiu przez cały tydzień? Starając się zapobiec katastrofie w swoim życiu i wyprowadzić swoje życie do miejsca pokoju i radości. A tego nie ma ciągle. Więc naucz się od dziecka. Ucz się od dzieci, jak postępować, bo Królestwo Boże to jest twoje serce i twoja relacja z Bogiem każdego dnia, w każdej godzinie. Czy tam jest Królestwo Boże? Czy jesteś właśnie w tym miejscu? Czy tego doświadczasz? A druga rzecz, która się w tym zawiera, to jest taka. 14. Ja jestem dobry pasterz i znam owce moje i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam owce, i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. I 16. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Widzisz, druga rzecz, która prowadzi do królestwa, do doświadczenia królestwa, po tym, jakie jest przyjęcie tej darmowej ofiary Jezusa Chrystusa, to druga jest taka, że my znamy Jego głos i nie kombinujemy na własną rękę z własnym życiem, ale słuchając głosu pasterza wchodzimy w obfite życie. To jest to, co Bóg dla nas przygotował. Wiesz, ja się szamoczę, a ktoś mi mówi, słuchaj, nie żyj cudzym życiem. Nie żyj cudzym życiem. Od decyzji drugiego człowieka nie może nigdy twoje życie zależeć. Niech sobie wszyscy decydują, jak chcą. Obfite życie jest przygotowane dla ciebie. Zacznij podejmować decyzje, które dotyczą twojego życia, a nie cudzego życia. Przestań spędzać całe swoje życie reagując na okoliczności swojego życia. Ciągle alarm i ciągle straż pożarna. Poczekaj, gdzie jest twoje życie? A co ty dzisiaj będziesz robił ze swoim życiem? Co pasterz mówi? Gdzie pasterz cię prowadzi? Co przekazuje jego głos do twojego serca? W tym zawiera się Królestwo Boże, które jest dla ciebie przygotowane. Nie w czymś innym. W w tym jest Królestwo Boże przygotowane. Będziemy się modlić o Filipa. Otwórzcie drugą stronę jeszcze, 10:27. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one mnie idą za mną. Królestwo Boże wchodzisz, bo idziesz za Panem. Nie dlatego, że masz dobry zarząd nad swoim życiem. Musisz mieć dobrze zarządzać swoim życiem. Mądrość Boża jest po to tobie udzielana, żebyś dobrze zarządzał swoim życiem. Ale najważniejsza część tego zarządzania to jest podążanie za głosem Boga. Tego, gdzie cię Bóg prowadzi i co każe tobie robić. W tym się zawiera Królestwo Boże. I wiesz, jak zaczniesz pytać się Boga, to powiem wam, jak to wygląda, bo ja tego doświadczam. Każdego dnia pierwszy, najwyraźniejszy głos, który będzie przemawiał do ciebie, to będzie zawsze ten. Odpuść sobie. To jest po prostu niesamowite. Ty się będziesz o coś martwił, będziesz kombinował i jak zaczniesz słuchać wyraźnie pasterza, to on pierwsze ci powie, nie od ilości dóbr zależy życie człowieka. Życie człowieka to nie pokarm i odzienie. To usłyszysz. Pierwsze, co usłyszysz, to usłyszysz, nie żyj dla swoich pożądliwości, nie żyj dla zaspokajania po prostu tych wszystkich potrzeb, które tobą szamoczą, mieszają i cię wiążą. Jak to zastosujesz, to pasterz ci wtedy powie, rób to, to i to. Pamiętacie świadectwo Zbyszka i jego sprzedaży samochodu? Ile sprzedawałeś? Pół roku? Około? 8 miesięcy. Zbyszek próbował sprzedać samochód. To jest dopiero samochód, którego nie można sprzedać przez 8 miesięcy. Właściwie powinniśmy powiedzieć tak, z miesiąca na miesiąc malało prawdopodobieństwo sprzedaży tego samochodu. To jest dokładnie jak z naszym życiem. Z roku na rok twojego życia. Powinno to do ciebie dotrzeć, że jest coraz mniej nadziei na to, że któregoś roku to będzie lepiej, skoro już tyle lat upłynęło. Prawda? Prawdopodobieństwo maleje, nie rośnie z upływem czasu. I wiecie, jednego dnia Zbyszek robi coś dziwnego, zamiast odstawić samochód do salonu, który jest najbliżej, oddaje do salonu, który jest dalej, spodziewając się, że musiał zapłacić straszne pieniądze za naprawę. I tego dnia, kiedy podjeżdża na ten parking, tego dnia sprzedaje, podpisuje umowę i ma gotówkę w ręku. Po 8 miesiącach. I to jest to, co właśnie Bóg chce uczynić dla twojego życia. Słuchaj głosu pasterza. On chce cię poprowadzić. On chce ciebie poprowadzić za rękę do Królestwa Ojca, żebyś doświadczył obfitego życia. Ty walczysz, zmagasz się, tłuczesz się, a tu chodzi o to, żeby ucho otworzyć i zacząć słuchać jak ci, którzy się uczą. I usłyszeć, co Duch Święty chce zrobić dla ciebie. Bo szamotanie się donikąd cię nie zaprowadzi. I tak naprawdę powiem wam, dzisiaj też powiedziałem o tym autorytecie, który Bóg chce dać miastu i chce dać Kościołowi. Kościół nie uzyska żadnego autorytetu, jak długo nie zacznie podążać za głosem pasterza. Kościół może buzować się wizjami potęgi i chwały i oddziaływania, jakie pewnego dnia będzie miał na miasto i powiem wam, nic z tego nie będzie miał. Dopóki nie zacznie żyć w królestwie ten Kościół, polegając na Bogu, nie wróci do ery pierwszych chrześcijan, dla których najważniejsze rzeczy to wiara, nadzieja i miłość, a z tych największa jest miłość. Amen? To jest miejsce Królestwa Bożego dla każdego z nas. I dalej. A ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jezus mówi, że nikt nie może wydrzeć nas z ręki Jego. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Powiedz, większy od wszystkich. Ojciec jest 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 większy od wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. To jest Królestwo Boże. Jesteś w Bożym ręku. Bóg jest większy od wszystkich. Nikt nie może zabrać ciebie. Ani z ręki Ojca, ani z ręki Jezusa. Bo Ojciec przekazał Jezusowi wszystko. I On jest pasterzem i nas prowadzi. Poniósł doskonałą ofiarę, żeby wprowadzić nas do Królestwa. I dzisiaj prowadzi nas w tym Królestwie. Więc jesteś jedyną osobą, która siebie pozbawia doświadczania tego Królestwa. Musisz swoje serce uczynić posłusznym Bożym obietnicom. posłusznym Jego prowadzeniu, posłusznym zaufaniu w to, że Jego ofiara jest absolutnie wystarczająca dla ciebie. Jezus mówi, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest po prostu początek i koniec całej podróży. Jeżeli nie stajesz się jak dziecko, które przyjmuje za darmo z ręki Ojca, bez płacenia, to nie możesz po prostu wejść do pokoju swojego. I ostatni fragment, list do Rzymian, 15 rozdział. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. To wszystko, co ja mówię, to jest wiara twojego serca. Czy ty wierzysz, że Bóg tak rzeczy uczynił, tak jak one są tutaj opisane? To jest wiara twojego serca. Jeżeli wierzysz, to od razu masz pokój i nadzieję. Radość i pokój. A Bóg nadziei niechaj nas napełni wszelką radością i pokojem. Królestwo Boże to właśnie pokój i radość w Duchu Świętym. Bóg nadziei niech was napełni radością i pokojem w wierze. Abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Jeżeli jesteś w Królestwie Bożym, jeżeli jesteś napełniony mocą Królestwa, a jesteś napełniony, jeżeli nie zagłuszasz swojego serca, jeżeli nie zasypujesz tego śmieciami tego świata, swoimi pragnieniami, dążnościami, jeżeli nie zasypujesz tego źródła życia, serca, wiarą w siebie, w swoją moc, to doświadczasz pokoju i radości. I wtedy obfitujesz w wielką nadzieję, jak mówi ten werset. Jesteś napełniony nadzieją. Amen. To też jest ten papierek lakmusowy, to też jest test na to właśnie. Czy doświadczasz Królestwa Bożego? Ile doświadczasz nadziei? Czy żyjesz każdego dnia nadzieją? Nadzieją możesz żyć wtedy, kiedy twoje serce napełnia sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wtedy jest obfitość nadziei w twoim życiu. Wtedy patrzysz z nadzieją w przyszłość. Amen? Więc zachęcam was. Urwijcie się ze sznurka diabłu. Ponieważ Bóg przygotował dla nas doskonałe królestwo, którego końca nie będzie. Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Do Niego należy przyszłość. Do Niego należy wszystko. My jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami. I to, że dzisiaj nie doświadczamy czegoś, to jest tylko kwestia naszej niewiary i niepilnowania naszych własnych serc. I pamiętajcie, nie udawajcie się do żadnych miejsc, gdzie mówią, że tam jest Jezus i tam jest Mesjasz. Po prostu te miejsca przez chwilę działają na nas, ponieważ wiara działa. Więc jeżeli jedziesz do takiego miejsca, masz wiarę, to przez jakiś czas tobie to działa. Ale później przychodzi powrót do twojego własnego życia. Nie uciekniesz przed swoim życiem. Nie uciekniesz w żadne miejsce. Nie możesz uciec z jednego kościoła do drugiego kościoła, żeby znaleźć Królestwo Boże. Możesz rozpoznać, gdzie cię prowadzi pasterz, ale to nie ma nic wspólnego z ucieczkami i z nadziejami Mesjasza, który gdzieś się objawia. To jest tylko kwestia prowadzenia. Jeżeli Duch Święty cię gdzieś prowadzi, to po prostu w Bożym pokoju mówisz do widzenia, błogosławię wszystkich i wyrusza w moją podróż. I ja ciebie też wtedy błogosławię i wyruszasz swoją podróż. Ale jeżeli to są tęsknoty twojego serca, bo po prostu tutaj te tęsknoty nie są spełnione i szukasz miejsca, w którym te tęsknoty spełnione będą, to uważaj, bo możesz utracić bardzo wiele. Ale kiedy pozostaniesz, to wygrasz. Ktoś mnie kiedyś pytał o rozwody. Właśnie rozmawialiśmy na ten temat. Właśnie powiedziałem, że największa cena, jaka może być zapłacona za uratowanie małżeństwa, i tak jest niższa niż cierpienie związane z rozwodem. Tak jest zawsze. Obserwowałem mnóstwo ludzi i tak jest zawsze. Lepiej zapłacić najwyższą cenę wierności, cierpienia i poszukiwania w tym małżeństwie, które masz, niż szukać następnego, bo to jest zawsze większe cierpienie. Więc jeżeli Bóg mówi, nie rozwodźcie się, nie rozłączajcie się, co Bóg złączył, człowiek nikt nie rozłącza, to jemu wcale nie chodziło o po prostu o to, że on sobie wymyślił taki standard, niech każdy, niech go ręka boska broni, żeby kombinować przeciwko niemu. Ale Bogu bardzo zależało na naszym błogosławieństwie i on wie, co jest dla nas dobre. Nadzieja nie polega na odcinaniu się od przeszłości. Nie lubię tego, wchodzę w nowe. Bo to zawsze prowadzi do powtarzania tego, od czego się odcinałeś. Odcinasz się od swoich rodziców, mówisz, nie chcę tak żyć jak oni. i zaczynasz powtarzać wszystkie błędy swoich rodziców. Ale jeżeli mówisz, czczę swojego ojca, swoją matkę, wybaczam, błogosławię i szukam zrozumienia i mądrości, żeby moje życie było błogosławione i naprawdę oddaję cześć tym, którzy mnie na świat przynieśli i wychowali, wtedy wchodzisz w nowe życie. I tak jest z każdym przymierzem, z każdą relacją, z każdym miejscem, w którym jesteś. Tak jest z małżeństwem. Jeżeli błogosławisz swoje małżeństwo, inwestujesz w nie, walczysz o nie, będziesz miał obfite życie. A jeżeli powiesz, koniec, co ja się będę męczył całe życie, do pokoju Bóg mnie powołał, a nie do niewoli. Ciach! To pakujesz się w straszne problemy. Jeżeli myślisz o kościele, że dzisiaj tutaj, kiedyś tutaj byłem w tym kościele, Bóg działał, a dzisiaj nie działa, żegnam, to pakujesz się w poważne problemy. Lepiej po prostu pozostać i szukać Pana i Jego głosu, głosu pasterza, który jedynie daje obfite życie w swoim królestwie. Tak jest z wszystkim. Amen. Czy nie będziemy ulegać modom? Oczywiście, że będziemy. Jeszcze wielokrotnie będziemy ulegać modom. Może pokażę wam parę zdjęć na 10. urodziny Kościoła w połowie października. Ja dzisiaj oglądam swoje zdjęcia z lat 80. To ja sobie po prostu myślę, kim ja byłem, że się tak ubierałem? Ja byłem jakiś szurnięty, musiałem być po prostu. Zielona marynarka dwurzędowa. Grzywka z tej strony przyczesana na to. Spodnie w kant wyprasowane, czarne do tego. Krawat jakiś fioletowy. Mąż Boży. Po prostu to błazenada jakaś. Amen. Dlatego się już tak więcej nie będę ubierał. Wiesz, różne są zboczenia. Więc Jezus mówi, nie idź dzisiaj za nowymi zboczeniami, bo będziesz się ich wstydził w przyszłości. Zostań po prostu i szukaj Królestwa Bożego, bo ono przychodzi niedostrzegalnie, a niedostrzegalnie. Amen. Ono przychodzi przez to, że twoje oczy, serca widzą nadzieję, jaka jest w Jezusie. I wtedy nagle, bach, łańcuchy zostają zerwane i zaczynasz doświadczać radości, tak jak radości doświadcza dziecko. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie zobaczycie Królestwa Bożego. Amen. Dlatego po prostu wiele kościołów, wielu chrześcijan błądzi, ponieważ ciągle znajdują tego swojego Mesjasza w postaci jakiegoś specjalnego nauczania, nowej mody i przez jakiś czas jadą, a później i tak trzeba wrócić do Chrystusa i tak. I tak trzeba wrócić do miłości, do wiary i do nadziei i do tych pierwszych, najważniejszych rzeczy i tak. Amen. Życzę wam, żebyście wszyscy obfitowali w nadzieję każdego dnia. Żebyście chodzili przez to miasto i oddychali pełną piersią tym, co Bóg dla was przygotował. Jeżeli polegacie na sobie, będziecie miażdżeni przez całe życie. My pojechaliśmy na takie centrum wystawiennicze Expo 21. Mają tam dużo różnych fajnych sal konferencyjnych. Pani zaczęła nam mówić budżety, jakimi oni dysponują. Po prostu już prawie byliśmy zdecydowani, mimo tego wszystkich różnych rzeczy. Na koniec powiedziała, a tak w ogóle godzina parkowania tutaj to jest 6 zł. Ja mówię, to jest fajne, takie dłuższe tutaj spotkanie, będzie trzeba zrobić godzinę? O co chodzi? Wiesz, później powiedziała, prawda, ile dzień wynajmu, ile za krzesło i tak dalej, ile za toaletę i mówi, że to różnie można zorganizować. My z Izą wyszliśmy i Iza mówi, Marek, my z naszym kościołem to działamy w jakiejś epoce kamienia łupanego w ogóle. I to jest prawda. My wszyscy dziś jesteśmy w epoce kamienia łupanego, ale powiem wam, ja to bardzo szybko odwróciłem. Ponieważ sobie pomyślałem, że po prostu nie, ja nie będę się ścigał ze światem, bo to jest po prostu obłęd. To jest właśnie sposób na pozbawienie się Królestwa Bożego. Jak ja moje serce uczynię niewinnym przez Bogiem, pełnym radości i nadziei, to nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy ja czasami nie będę właścicielem wkrótce tego centrum handlowego, tego Expo. Ale jeżeli ja będę chciał własnym wysiłkiem osiągnąć te rzeczy w mozole, wrzucając na siebie coraz więcej obowiązków i próbując udoskonalać swoje życie poprzez deptanie po innych ludziach i lekceważenie relacji najbliższych, to ja źle skończę. Amen? Więc po prostu szukaj tego, co Bóg ma dla ciebie. Królestwo Boże jest blisko ciebie. Ono nie jest daleko. Ono nie czeka na ciebie w roku 2010 ani 2011. Ani 100 kilometrów, ani 200, ani 500 stąd, ani 1000. Ono jest po prostu blisko i ty możesz dosięgnąć tego królestwa już dzisiaj i możesz być napełniony Bożym pokojem. I Bóg ma to dla ciebie. Amen. Amen. Także w tym tygodniu modlimy się o Agnieszkę i Anię. Albo Anię i Agnieszkę. Ciężko to powiedzieć, zmęczony jestem, więc... Nie wiem. Amen. Dobrze, a teraz będziemy modlić się o Filipa. Proszę, chodźcie tutaj rodzice z Filipem.